My sobie tam rozmawiamy, proszę Państwa, o smakołykach różnego rodzaju. W studiu już jest Wojciech Wielich, którego witam serdecznie. Dzień dobry, Wojtku.
Bo Krzysiu lubi o smakołykach mówić cały czas.
Może cały czas nie, tylko żeśmy sobie tutaj tak porozmawiali troszeczkę.
No tak.
Tu i ówdzie, bo ja mówię o smakołykach, bo mam te Harwood Heights, wiesz, delikatesy.
Tak, tak, tak.
Róg, proszę Państwa, Montrose i Oak Park, i tam są pyszności różne go rodzaju. Ale Wojtek ma inne smakołyki samochodowe.
No tak, mam smaczki samochodowe, smaczki. Mówmy. Mhm. W ubiegłym tygodniu mówiłem o ruchu lewostronnym i prawostronnym. Tak, tak się zdarzyło, że nie dokończyłem tematu o Japonii mówiąc.
No właśnie.
O Japonii powiedziałem kilka słów, że się zdarzało, że brytyjscy budowniczy torów kolejowych, angielscy właściwie, przyjechali w drugiej połowie XIX wieku do budować kolej w Japonii i oni namówili cesarza Japonii, ażeby wprowadził ruch lewostronny.
I dał się namówić.
Dał się namówić. Od tego czasu właśnie przez Anglików to się tak zdarzyło, bo Anglia nie miała swojej kolonii w Japonii oczywiście, w Australii, tak o tym już mówiłem wcześniej. Ale był taki ewenement z Japonią, że po II wojnie światowej, kiedy nastały rządy amerykańskie, tam generał MacArthur rządził, wyspa Okinawa była bezpośrednio zarządy wojskowym wojsk amerykańskich. Wojska amerykańskie typu jeepy, w ogóle wszystkie samochody były do ruchu prawostronnego przystosowane. To usiłowali Amerykanie wprowadzić na Okinawie ruch prawostronny. I ten ruch prawostronny od roku 1950 aż do 72 obowiązywał na Okinawie. Także ja sobie żartuję teraz, że wskutek przegranej wojny, tak jak w Austrii i w Czechosłowacji, przegranej wojny, wojska amerykańskie, znaczy wtedy niemieckie wojska, które wkroczyły do Czechosłowacji i Austrii, prowadziły na siły ruch prawostronny, tak o mało co, by Japonia musiała przejść na ruch prawostronny w całości, ale...
By się nie połapali, że...
To by był kłopot. Pamiętajmy, że wtedy jeszcze było mało samochodów, ale w samej Japonii chyba trochę było więcej samochodów niż na Okinawie.
No raczej tak.
Wspomniałem o tym, że firma Volkswagen w piątkowej audycji mojej, że firma Volkswagen ma mnóstwo kłopotów. Jako korporacja. Od kilku tygodni stało w portach amerykańskich na wschodzie samochody typu Audi i Porsche. Okazało się, że na szczęście te samochody już są poprawione. Okazało się, że celnicy amerykańscy dopatrzyli się, nie wiem w jaki sposób, że niektóre podzespoły elektroniczne pochodziły z Chin, z jakiejś fabryki, która była w spółce z Volkswagenem i te części elektroniczne były wstawiane, o co chodziło, o pracę niewolniczą. Nie wiem, co za niewolnicy pracują w Chinach, pewnie więźniowie, a to może chodzi, szczegółów nie znam, ale zmuszona była firma Volkswagen w samochodach Porsche do wstawienia oryginalnych części pochodzących z Niemiec.
To było,
no tak, takie wpadki się zdarzają. W portach na tych, bo nie wolno było wypuścić w ogóle do sieci dealerów.
Wow.
Taki był warunek amerykański. Ale kłopoty firmy Volkswagen to jeszcze się nie skończyły. Pamiętasz historię, Krzysiu? Ten statek, który zatonął, wiózł na Atlantyku, płynął do portu Emden, do Rhode Island, do Ameryki, płynął, wiózł Bentley, Lamborghini, tak, tak, tak. Audi, Porsche, tak. Volkswageny, w ilości
najdroższe samochody.
Tak. Mam trochę różnicę w wycenie tych szkód, bo pomiędzy 150 milionów dolarów albo 400 milionów dolarów, no pamiętamy, że statek zapłonął i dopatrzyli się fachowcy, że winnym tego pożaru był samochód marki Porsche. Porsche był w pełni elektryczny. Jak zapaliły się akumulatory w czasie podróży, no tego statku nie udało się uratować. Tam pożar, wybuch, wszyscy się uratowali na szczęście, no ale statek poszedł na dno, straty były kolosalne, ale ja spodziewałem się, że...
No ale musieli chyba wyciągnąć, że jeżeli doszli do wniosku, kto był winny, nie?
Na początku w jednym z pokładów...
Z telekamer czy coś takiego?
Nie. Z telekamer albo jakaś obsługa, która usiłowała tego Porszaka
gasić.
Gasić, tak. I to w ten sposób, bo no statek poszedł na dno bezpowrotnie, leży sobie gdzieś na dnie Atlantyku.
Ale to nie jest, Wojtku, zmora w ogóle tych elektryków?
Za chwilę będę mówił. Nie, bo w międzyczasie od tego czasu zatonięcia tego Felicity Ace w pobliżu Wysp Azorskich, dwa inne samochodowce też utonęły na Morzu Północnym. Jeden wpadł na mieliznę gdzieś na płycizny w rejonie Holandii. Dwa statki utracono, jeden z mielizny, niektóre samochody udało się uratować. A jeszcze przedtem w Ameryce w roku 2019 był przypadek też paskudny. Firma Hyundai straciła około 400 samochodów. 4000 samochodów. To był też samochodowiec, który wypłynął z portu Baltimore i osiadł na mieliźnie. Wskutek złych manewrów podobno pilot, który holował ten statek, a statek miał jeszcze kłopoty ze sterem, zostawił otwarte drzwi. A te drzwi zawsze są na dole, żeby pilot mógł na motorówce odpłynąć. No jakoś to zostawił. Do końca się nie wyjaśniło, ale faktycznie Hyundai straciło wtedy około 4000 samochodów. Na ten statek, który miał rozwozić po wschodnim wybrzeżu, płynął na Bliski Wschód. Tam jeszcze były Mercedesy, ramy, pick-upy. No a statek był podniesiony. W końcu była uratowana, ale no, samochody już były kaput, no i sam statek też był kaput.
Bo ostatnio były takie przypadki, o których zapewne wiesz, że również... Jest prawdą, jeżeli zaparkujesz samochód w garażu elektrycznym.
No tak, to się zdarza.
To się zdarza i to jest, wiesz, nie do zgaszenia.
No nie, oczywiście. Kiedyś dawno temu to kierowcy, właściciele BMW byli ostrzegani, że może pożar powstać w deserodzielniach, jakieś zwarcie. Tak, albo na przykład Chevrolet Bolty, o tym już mówiłem wcześniej, Bolt miał takie nieudane samochody.
A Subaru są elektryczne, czy nie?
Chyba jeszcze nie, Subaru chyba nie. No ale w końcu, żeby ten temat skończyć, że samochody elektryczne, Bolty same się zapalały w garażach i właściciele tych Boltów otrzymali wiadomość, ażeby parkowali na zewnątrz. No ale jeśli masz w domu ładowarkę do samochodu elektrycznego, to jak masz ładować?
Dobrze, ale czy samochód może się zapalić podczas ładowania, Wojtek?
Tak. Najczęściej podczas ładowania. Najczęściej. No to z kłopoty. Ja mam nadzieję, znaczy jestem przekonany, że ten
problem
samochodów samozapalających się zniknie kiedyś. No, ten Porsche, biedny Porsche na tym statku Felicity Ace sam się zapalił. Nie był ładowany. No ale to nie koniec firmy Volkswagen, bo Okazuje się, że kilkanaście dni temu przypłynął statek chiński, który przywiózł konkurencję dla firmy Volkswagen, tańsze auta chińskie. Chińskie auta są w Europie obłożone cłem 10%. To jest za małe cło zaporowe. Także Unia Europejska się boi tych samochodów chińskich, ale 4000 wpłynęło chińskich samochodów no, firmy BYD. BYD to jest Build Your Dreams, tak się sprytnie nazywa to po angielsku. I ten...
ja pamiętam, że nie pozwolę, bo przypomnę, powiedz, czy dobrym pomysłem była jak Toyota wykombinowała sobie, że stworzyła ten samochód dla młodzieży Siena, czy jakoś tak, bo chcieli, żeby...
Taki sportowy mówisz?
Nie. On się nazywał taki, by miał być między... Jest Toyota Camry, tak? I wcześniejsza Toyota to jest Corolla.
No Corolla, tak.
I był taki pośredni samochód. Nie Siena, Siona... Wiesz, o czym mówię, nie?
CR-V. Nie.
Ale
taki
wiesz,
młodzież, mówię, tak.
Że to był dla młodzieży. I
no tak.
Wstrzymała się ta produkcja, nie? Robią go nadal?
Nadal jest produkowana na Europę, one są produkowane w Turcji. Aha. I sprowadzane do Ameryki. I to są wdzięczne auta. Silnik dwulitrowy, porządny motor, także... Aha. Ale się okazuje, tak jak mówisz o Toyota Corollach, to Toyota Corolla, to się muszę właśnie zmartwić, jest najbardziej kradzionym samochodem w Polsce. Złodzieje lubią Corolki. Tak, przepraszam bardzo.
Też mieć problem, kup Corolkę.
No tak. No i jeszcze koniec kłopotów, znaczy jeszcze na zakończenie tej firmy Volkswagen kłopotów. Zakłady w Wolfsburgu, w Emden, w Zwickau i w Mlada Bolesław, to jest zakłady Skody, cierpią na brak silników. Także produkcja jest zwolniona, na wolnym tempie pracuje, bo silników elektrycznych brakuje. Ale chyba na szczęście dla firmy Volkswagen, bo Volkswagen elektryczny się kiepsko sprzedają w Europie.
Nie schodzą, co?
Nie schodzą. Lepiej się sprzedają w Norwegii nawet.
Coś takiego. Ja jestem zaskoczony niektórymi danymi rynkowymi,
no tak.
Wiesz? Już nie wiem, o co chodzi.
Ale wiesz co, na przykład Chińczycy, czytam w wiadomościach, że Chińczycy wyprzedzili Japończyków w eksporcie samochodów na cały świat. Chińczycy w ubiegłym roku prawie 4 miliony samochodów wysłali na cały świat, spalinowych i elektrycznych, a Japończycy czekaj, coś poknociuje, 3 miliony. Także Chińczycy już wyprzedzili Japończyków, bo Japończycy z grupy krajów azjatyckich, sprzedawali najwięcej cały czas. No, samochody japońskie trafiały do Ameryki w szczególności. Pierwsza była Toyota, potem Honda, potem mnóstwo Nissan, Mazda, pamiętamy. I faktycznie Japończycy dali się wyprzedzić. No, przyszłość pokaże, na ile chińskie auta się sprawdzą, ale zagrożenie dla Ameryki płynie z Meksyku, bo powstaje firma, fabryka samochodów chińskich w Meksyku i wskutek umowy bezcłowej te samochody mogą być eksportowane z Meksyku do USA.
Jest taki, widzisz, pan tu mi przysłał wiadomość, że no. Subaru Electric Solara i V, wiesz, że to taki chyba jest jednak elektryk.
Nie, Solara nie ma.
Nie ma?
Solara to jest
Toyota. To nie jest Toyota?
Toyota. Solara to jest Toyota.
No właśnie.
Coś, informacja jest to kiepska. No, może... I tak zawsze zniechęcam do kupna samochodów elektrycznych na ten czas. Czas pokaże.
Dopóki problem się nie tego
tak jest.
Nie rozwiąże.
I baterie będą taniały, także samochody elektryczne będą szybko taniały. Tak jak wszystkie nowości z elektroniki, telewizory, pamiętasz, kolorowe,
tak.
Zawsze były drogie.
3000, 5000 kosztowały.
Jakoś tak.
A teraz kosztuje 700.
No tak. Nawet kupiłem w Walmartie za 200 telewizor, muszę się pochwalić.
No i widzisz, i tak samo widzę.
No tak. I niepotrzebnie dałem koledze do naprawy, się wstydu najadłem, bo nie wiedziałem, że są takie telewizory tak tanie już.
Aha.
No ale mnie szansę. Roger Penske założył firmę sprzedającą samochody, znaczy wykupował sieć dealerów. Roger Penske, starszy pan, 80 parę lat, trzyma się w pełnym zdrowiu. To był
samochód czy pan?
Pan. I firma też. Firmą rządzi młodszy człowiek, Roger Penske to był dawny kierowca wyścigowy w Indy 500, odnosił sukcesy. Jego stajnia też odnosiła sukcesy. Sam Roger Penske na tyle był bogaty, że wykupił cały tor Indianapolis. To jest w całości on, Roger Penske, właścicielem jest niezależnym tego toru w Indianapolis wyścigowego. Wykupił niedawno 15 salonów samochodowych w Wielkiej Brytanii. Niedawno jeszcze kupił w Szwecji, a kilka lat temu jeszcze kupił sieć dealerów w Japonii. Także Penske trzyma się dobrze i jego firma też dobrze się trzyma. Taką mam trochę przykro wiadomo, że kurczy się liczba salonów samochodowych amerykańskich aut. Liczba ogólnie salonów samochodowych w USA na 1 stycznia bieżącego roku wynosiła 18 tysięcy salonów, a faktycznie spada ilość salonów samochodowych w sposób dla mnie niezrozumiały, że General Motors wykupuje na siłę salony Buicka. O tym już mówiłem kilka tygodni wcześniej, że Buick, mając kiedyś 2000 salonów samochodowych, ma tylko 1000 salonów samochodowych w swoim zarządzaniu. Firma General Motors pozbyła się w ten sposób około 1000 salonów samochodowych. Firma Ford straciła około 160 salonów samochodowych. I wychodzą z założenia, to jest wbrew logice postawione myśl, że wzrośnie w ten sposób liczba sprzedanych samochodów. Oczywiście jak jest mniejsza sieć salonów samochodowych, to pozostali na tym zyskują. Ale czy globalnie w Ameryce się poprawi? To ja wątpię i czekam na 1 stycznia, na 2 stycznia przyszłego roku, ażeby udowodnić sam sobie i naszym słuchaczom, że to jest wadliwa była polityka. Oczywiście ta. General Motors jako największy salon samochodowy to jest Cadillac, Buick i GMC Chevrolet.
Kiedyś ja bardzo lubię Cadillaca. Chciałbym mieć Cadillaca.
Bardzo porządne auto.
Porządne, nie?
Bardzo porządne auto. A Escalade to jest w ogóle.
No, ale kosztuje ponad 100 tysięcy.
No tak. Ale elektrycznie jeszcze więcej. General Motors ma 7 tysięcy salonów samochodowych, Ford niecałych 3 tysiące salonów samochodowych i tylko 65% dealerów Forda, dealerów sprzedaje samochody elektryczne. Nie wszyscy chcą samochody elektryczne sprzedawać, dlatego że na serwisie samochodów elektrycznych nie zarobisz nic. No bo tam nie ma się co psuć.
No tak.
Tak. Często.
Nie ma wtrysku. No
tak,
nie ma świec.
Tak. Nie ma zmiany oleju, tak. Także.
To jakiś ubogi taki samochód, wiesz, powiem ci zupełnie szczerze, bo ja wiem.
No niektóre paski są ładne. Ładne. No to nie. Bo w ogóle nie ma silnika spalinowego. Także nie ma tych pozostałych, dlatego że ludzie tracą pracę w tych firmach, które obsługują fabryki.
Myślisz, jak tam minie tych lat, nie wiem ile, to jednak te elektryki się utrzymają kiedyś, jak tego?
Nie. Kwestia przejściowa, o tym już mówię wiele razy.
Fascynacja jakaś?
Samochody na wodór wygrają.
Tak?
Na pewno. To samochody, koszt produkcji, o tym już mówiłem, wodoru jest tani. I samochód załadowany, pasażerski załadowany na wodór też potrafi przejechać około 400 mil. To jest przyszłość we wodorze. Także te koszty będą
mniejsze zagrożenie.
Mniejsze, tak. Mam ciekawe dane, które wszystkich nas dotyczą, bo kilka słów mam o spalaniu samochodów, o average fuel economy, to o przeciętnym spalaniu samochodów osobowych i minivanów. W Ameryce ten wskaźnik wynosi 26 mil z galona. W roku 1975 to te średnie zużycie paliwa było tylko 13 mil. Ale dlaczego? No dlatego, że silniki są mniejsze. Kiedy Henry Ford wprowadził w roku 1932 silniki ósemki do swoich samochodów, one się nazywały V-Ford, i te silniki Ford wprowadził jako pierwszy w roku 1932, tuż po wielkim kryzysie gospodarczym, ale te ósemki były, no, paliły benzynę niesamowicie. No sam pamiętam, miałem Buick Electra, któryś, jak mieszkałem w Prospect Heights, jechałem do Nice, do pracy, to wskaźnik mi opadał w oczach, to był strach ten samochód używać. Szybko się go pozbyłem, ale silniki są już mniejsze, odchodzą firmy od silników ósemek. Gama, nawet silniki duża, tak Tundra ma silniki szóstkę, dwie turbo doładowarki. Silniki są pomniejszane. I na pewno poprawiło tę statystykę eliminacja gaźników. Wprowadziła firma Bosch, tak to przed Boschem to jeszcze jakiś inżynier angielski prowadził pracę nad wtryskiwaczem. Wszystkie to jest mało urządzenie elektroniczne najczęściej. Firma Bosch to przegoniła gaźniki. Gaźniki miały duży przepał paliwa. No i silniki mniejsze, powiedziałem przed chwilą, i silniki z turbo doładowaniem. Turbo ładuje, znaczy doładuje moc silnika w momencie, kiedy ruszamy, czasami przyspieszamy, tak też tak na marginesie proszę kierowców nie obawiać się turbo, bo współczesne turbiny się rzadko psują. Nie bójmy się, że silnik turbo, może niektóre silniki są za małe, na przykład 3-litrowe silniki, to dla mnie to jest Chevrolet Trax ma silniki 3-litrowe, to są za małe silniczki, ale one oczywiście mają turbo, ale turbin proszę się nie obawiać.
Jeździłeś kiedyś osobowym takim tym Cadillaciem? Dużym takim?
No, Seville?
No nie,
jeździłem, jak przyjechałem do Ameryki.
Ja kiedyś raz jechałem, jak w samolocie.
O, no tak,
jak się
tak. Jak pracowałem w warsztacie na początku, przyjechałem do, jak Cadillaca przyniosłem, podniosłem do góry, to tory kolejowe zauważyłem. Tory kolejowe to była rama. To była rama, jak polskie tory szyny tramwajowe albo kolejowe. To była rama. Się zdziwiłem, no, obsługa tych samochodów no, była trochę trudna, ale to się kształciłem przy tych Cadillacach. To mam mnóstwo...
Ale podobno komfort jazdy, bo ja tą wiosnę...
Oczywiście, tak.
Przejechałem się chyba tam dwa razy z kimś, pamiętam.
To były samochody luksusowe, to samochody miały, jak to się mówi, odejście.
A na czym, Wolku, polegało, że ta ich łagodna, na amortyzatorach?
Tak, i samochody były ciężkie, one się trzymały szosy. Silnik był z przodu, dyferencja był z tyłu, a teraz masz silnik z przodu i dyferencja z przodu masz.
O tak?
To jest główna różnica, że samochód ciężki był dociążony. Były takie samochody jak Chrysler Cordoba, też takie ciężkie, brzydkie auta, to no, nie...
Nie. Ale dobre.
No dobre były, tak, mówmy, że dobre. Ale dokończę tego tematu wtyskiwaczy, bo firma Bosch wprowadziła w samochodach, najpierw w samolotach. To jest ciekawe, że Bosch eksperymentował w samolotach wojskowych w latach 30. Potem Mercedesy były wyposażone, były takie przedwojenne Mercedesy OM-138 końcówka lat 30. I w Ameryce dopiero pojawiły się wtyskiwacze późno. To była Corvetta, jeszcze był jakiś inny Chevrolet, taki brzydki, nie pamiętam już nazwy, Pontiac Bonneville. Jeszcze Mercedes wprowadził...
Chevrolet Nova był taki. Chevrolet.
To były ładne auta. Były prawie kultowe auta, bo to były prawie repliki Chevelle. Mhm. One miały trochę inne kształty. Ale to były tak potrzebne auta. A jeszcze Mercedes był Gullwing, to takie skrzydlaty miał drzwi. Mhm. Lata 50. I to Bosch prowadził. Potem Chrysler, AMC Rambler. Także w amerykańskich ciężarówkach dopiero wtyskiwacze w diesla, silnika dieslowski pojawiły się dopiero po II wojnie światowej. O. Także Amerykanie zawsze byli za firmą Bosch. Już powoli kończę słówko o tym, że w końcu pojawił się porządny, ładnie wyglądający Buick Enclave. Buick Enclave to jest firma zacna amerykańska, która istnieje od 100 lat. Buick Enclave produkuje samochód nie od 100 lat, od kilku lat. Wersji nowy 2005 model. Także jeśli ktoś chce poczekać, to pod koniec tego roku będą w sprzedaży Enclave z poprawionym silnikiem 3,6 litra, który miał permanentny kłopot z łańcuchem narządu, ale też pojawił się Chevrolet Traverse i GMC Acadia. Jeśli ktoś poczekać chce na te samochody, to proszę bardzo. Pod koniec roku będą sprzedawane jako model 2005. Jeszcze prawie na zakończenie mam firma Nissan pomoże firmie Fisker. Fisker to, o tym mówiłem, że firma Fisker po raz drugi kończy się żywot tych firmy Fisker. Firma Fisker aktualnie produkuje samochody elektryczne, bardzo ładne samochody elektryczne. Na razie są sprzedawane tylko w Kalifornii, ale firma Nissan chce wykupić patent i w ogóle projekty gotowe na samochody, które Fisker przygotował. To są lekki pickup truck, który będzie piękną nazwę Alaska i jakiś mniejszy SUV. Także firma Fisker chyli się ku upadkowi. Ja firmy Fisker nie żałuję, bo Henry Fisker to Duńczyk z pochodzenia, który już kiedyś o tym mówiłem, że naciągnął Obamę, znaczy rząd federalny, na pożyczkę, który nigdy nie spłaci dziad, jakoś w wysokości miliarda dolarów. Tak, naciągnął. Tak, no ale jeszcze dokończę ten moment, że firma Honda będzie eksperymentować z modelem CR-V. Będzie on sprzedawany tylko w Kalifornii. W ilości tylko 300 sztuk rocznie. W Ohio będzie to CR-V elektryczne. Samochód produkowany będzie na wodór. Dlatego, że nie ma specjalnie chętnych na ten samochód z napędem wodorowym. Dlatego, że między innymi, firma Shell, o czym mówiłem dwa tygodnie temu albo tydzień temu, firma Shell zamknęła sieć, znaczy niecałkowicie sieć ładowania wodorów. Także kurczy się stacje ładowania wodorów. Także posiadacze Toyoty Mirai i Hyundai Nexio mają kłopoty, bo takie śladowe ilości jeżdżą po Kalifornii. No i tak kończąc tradycję, mam poradę samochodową. Tak do końca to nie jest prawdziwa porada samochodowa, bo chodzi o zmianę zegarka. Dzisiaj mamy nieszczęsną zmianę zegarka.
Krócej spaliśmy.
No tak, ja poszedłem trochę spać wcześniej, ale to mniejsza z tym. No ale kłopoty mają w szczególności starsi ludzie z poprawiania zegarka. Niektórzy starsi ludzie nawet wiedzą, że 3 listopada znowu nastanie czas zimowy. Tak, ale polecam książkę Owner's Manual, jeśli mamy książkę, albo ewentualnie YouTube, bo na złość, jak twierdzę, na złość, producenci utrudniają właścicielom samochodów nastawianie zegarków. Często to jest makabra, bo trzeba nacisnąć dwa guziki, jak w General Motors, dwa guziki, podtrzymać chyba jakiś czas. To jest makabra dla w szczególności starszych posiadaczy samochodów obojętnych, czy elektrycznych, ale jest szansa, że poprawa, że samochody, które mają GPS, powinny zegarki same się automatycznie nastawić. Także jest szansa, że poprawiają się te niedogodności. Tak, tak. I proszę kierowców, o tej porze zawsze przypominam, zacznijmy uwagę zwracać na motocykle. Motocykle, ja nie mówię to o tej hordzie motocykli, którą spotykam czasem na autostradzie, ale pojedynczy motocykl może być niebezpieczny dla nas i dla kierującego. Zacznijmy motocykle dostrzegać, bo sezon, dzisiaj jadąc do studia nie widziałem na autostradzie żadnego motocykla, bo za zimno, ale już dlatego temu widziałem motocykla, także...
Szaleją.
Już szaleją, albo niektórzy łagodnie jeżdżą, ale często możemy przeoczyć motocykle. Pamiętajmy o tych motocyklach. I to tyle. Kłaniam się dzisiaj do piątku. Żegnam się do godziny 11.
Dziękuję Wojtku bardzo serdecznie. Cześć.